literacki. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself and we could all use. It makes sense not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold.
Witamy w kolejnym raporcie literackim. Paweł Chojnacki oraz
Jakub Różniak.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o copypastach. Co to jest copypasta?
No właśnie, co to jest copypasta?
Co to jest copypasta? Wrócimy do tego jeszcze w dalszej części programu. To jest nasz główny temat, ale zanim o copypastach, porozmawiajmy o wydarzeniach, które będą się działy tutaj w Trójmieście. Jakub.
Znaczy, najbliższym wydarzeniem z tych, które będą, są gdańskie spotkania tłumaczy literatury odnalezione w tłumaczeniu, które odbędą się od 6 do 8 kwietnia tego roku, oczywiście. I cała tematyka tej edycji, spotkań odnalezione w tłumaczeniu, będzie się tyczyła języków mniej znanych.
To znaczy?
To znaczy nie tych głównych, takich centrum, jak angielski, niemiecki, francuski, z których tłumaczą wszyscy,
tak.
Tylko jakichś mniejszych.
Na przykład
i sam jestem
Koszubski?
Właśnie, zaciekawiony, jakie to będą języki, ponieważ na stronie organizatorów jeszcze nie podano o jakich językach będzie mowa. Możliwe, że to będzie po prostu taki miszmasz tak różnych języków, że jeszcze tego nie wymieniono.
Ale to rozumiem, że nie ma jeszcze podanych gości ani...
Nie, no goście są. Na przykład tu mamy jest Alberto Manguel, Wiesław Myśliwski, Piotr Blumczyński, Karol Lesman. Będzie też nawet premiera książki Małgorzaty Łukasiewicz 5 razy o przekładzie. Czyli wszystko bazuje na tematach przekładu, tak jak poprzednie dwie edycje spotkań.
Świetnie. Ja bardzo chciałbym serdecznie wszystkich zaprosić na Odnalezione w tłumaczeniu. To jest świetny festiwal. Natomiast ja chciałbym opowiedzieć o zbliżającym się, co prawda festiwal odbędzie się dopiero w sierpniu, ale...
Zbliża się wielkimi krokami.
Zbliża się wielkimi krokami, dokładnie. A mowa oczywiście o Literackim Sopocie, które odbędzie się od 17 do 20 sierpnia. I tematyką tegorocznego Literackiego Sopotu będzie literatura hiszpańskojęzyczna.
O, to ciekawe będzie.
Tak, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jak kurator tegorocznego Literackiego Sopotu Tomasz Pindel sam zauważa, literatura hiszpańskojęzyczna nie ogranicza się tylko do Hiszpanii. To jest jeszcze 20 innych krajów hiszpańskojęzycznych, w których powstaje masa literatury, z jednej strony masowej i popularnej, a z drugiej strony bardzo oryginalnej i artystycznej. I już na przykład, już teraz wiemy, kto będzie gościem na tegorocznym festiwalu. Będzie to na przykład Claudia Pinheiro, autorka z Argentyny, znana głównie z książki Czwartkowe wdowy, oraz Javier Kerkas, twórca literatury, można powiedzieć, historycznej, takiej coś w rodzaju Henryka Sienkiewicza chyba.
Mhm. Czyli tak. To nie jest taki nasz polski Jasienica, tylko bardziej Sienkiewicz.
Tak, bardziej Sienkiewicz, ponieważ Jasienica był twórcą
naukowej.
Bardziej popularno-naukowym, natomiast Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc. Kerkas nie pisze ku pokrzepieniu serc, natomiast gdzieś tam, tak jak Sienkiewicz, miesza fikcję z faktami i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, zwłaszcza, że sam jest Katalończykiem, co prawda pisze po hiszpańsku. No i zajmuje się trudną historią Hiszpanii, ponieważ wszyscy wiemy, że Hiszpania ma bardzo ciekawą, skomplikowaną historię, zwłaszcza tą z XX wieku.
Czyli taki Sienkiewicz dwudziestowieczny.
Coś w tym stylu. Może nawet jeszcze jakiś Gombrowicz?
No, to już bardzo głębokie chyba porównanie by było.
Zresztą nie można za bardzo tak przykładać, wydaje mi się, takich rzeczy i trzeba do każdego autora, do każdej osoby podejść indywidualnie.
Każdy autor ma swój styl i swoją ulubioną epokę, w której się dobrze czuje. Tak. Pisząc powieści historyczne, no bo o tym mówimy w tym momencie.
Ale jako, że jest dopiero marzec, to na pewno tych gości będzie jeszcze więcej i liczymy, że z każdym kolejnym dniem będziemy się dowiadywać coraz więcej.
Lista się wykrystalizuje, tak. Wyklaruje wszystko.
No dobrze, ale to wydaje mi się, że tyle, jeśli chodzi o wydarzenia.
Tak, z takich najciekawszych wydarzeń tak. To by było tyle. I... przechodzimy do naszego głównego tematu, jakim będą kopipasty.
No dobrze.
I od razu musimy sobie zaznaczyć, kto wśród nas jest znawcą, bierze na siebie tytuł znawcy kopipast. Może ty chcesz wziąć ten tytuł, Pawle?
No dobrze, to ja będę znawcą kopipast. Natomiast od razu też zaznaczę, że Jakub, nie powiedziałbym, że nie lubi kopipast, tylko...
Czemu się wypowiadasz w moim imieniu?
No dobra, no to powiedz, lubisz kopipasty, czy nie lubisz kopipast?
Jakby to powiedzieć. Znaczy, po przeczytaniu paru stwierdzam, że mają dość specyficzne poczucie humoru. I w niektórych przypadkach humor danej kopipasty do mnie trafia, a w niektórych uważam, że jest już przesadzony.
No dobrze, ale zanim o humorze...
Więc... Ale to jest moja taka po prostu...
Może zanim o humorze spróbujemy wytłumaczyć, zdefiniować, czym w ogóle kopipasta jest. Może, Jakub, masz jakąś swoją własną, prywatną definicję tego, co to jest kopipasta?
Jak dla mnie, kopipasta to będzie taki, najogólniej mówiąc, tekst o absurdalnej treści, o fabule absurdalnej, bo tam jest jakaś fabuła. To nie jest to, że to jest zlepek przypadkowych wyrazów, publikowany w internecie i w internecie się obracający. Właściwie publikowany tylko w internecie, o to mi chodzi. Czy moja definicja cię zadowala, czy jeszcze byś coś do niej dodał, czy odjął?
Tak, twoja definicja jest naprawdę ładna, trafiająca w punkt, ale warto dodać jeszcze chyba kilka rzeczy. Może czym jest copypasta? Zacznijmy od samego słowa, które jest zlepkiem z dwóch słów, czyli z angielskiego copy, czyli kopiuj, oraz słowa pasta, czyli makaron. Tudzież można użyć jeszcze zwrotu paste, czyli wklej. I copypasta tak naprawdę jest memem, internetowym memem. Z tym, że memy internetowe zazwyczaj kojarzymy z
obrazkiem.
Z obrazkiem, plus zazwyczaj do tego jakimś króciutkim tekstem.
Komentującym dany obrazek.
Tak. Natomiast copypasta jest memem składającym się wyłącznie z tekstu. Jest pewnego rodzaju blokiem tekstowym, który, tak jak mem obrazkowy, ma coś opisywać. Samo słowo mem pochodzi, co ciekawe, od greckiego słowa mimesis, czyli naśladownictwo, i zostało tak naprawdę wzięte z nauk biologicznych, kulturowych, i chodzi tutaj o to, że mem jest czymś w rodzaju genu, który się reprodukuje.
No tak, a memy są ciągle powielane w internecie.
Tak, są kopiowane i wklejane.
Tu rzeczy, o tym bym nie pomyślał, że to tak, taka może być definicja. Aczkolwiek ja jeszcze tak myśląc o copypastach, bym tak się cofnął jeszcze do czasów przedinternetowych.
Mhm.
Mianowicie do jeszcze tak, nie do średniowiecza, tak do renesansu, do baroku. Mianowicie, to szczególnie twórcy barokowi tak byli popularyzowani, nie było wtedy jeszcze rozpowszechnionego druku, oczywiście był.
Druk sam w sobie był.
Tak, ale był drogi. Więc co robiono? Przepisywano utwory różnych poetów i jeżeli jakiś poeta miał wzięcie, że tak powiem, to po prostu był przepisywany z jednej książki do drugiej. Każdy tam szlachcic miał tam na swojej półeczce taką wielką księgę, w której sobie po prostu spisywał najróżniejsze utwory, które mu się podobały. I to już, ja bym to tak podciągnął, że to mogą być takie pierwsze copypasty. Oczywiście z tematyki to nie jest zupełnie to, bo to
no nie.
Były to po prostu wiersze. Ale często też były anonimowe, bo autora nie podawano, no bo nazwisko autora nie było tak ładne jak wiersz, więc zostawano tylko przy wierszu. I też często przekręcano przy tym przepisywaniu samą treść owego wiersza, tego poematu, czy
no, ale słowa. Ja bym mimo wszystko jeszcze wcześniej
jeszcze
szukał,
wcześniej.
Już w samym średniowieczu, kiedy zakonnicy przepisywali teksty różnych świętych, różnych zakonników, często dodając różnego rodzaju komentarze od siebie.
A, to tak. To
i
też.
Dzięki temu z jednej strony mamy dużo dokumentów, dużo tekstów pochodzących ze średniowiecza, ale tak naprawdę nigdy nie jesteśmy pewni, co było oryginalnym tekstem. Tak samo często nie jesteśmy pewni, co jest oryginalnym tekstem w przypadku copypasty. Który tekst był pierwszy, ponieważ to też jest ważne w przypadku copypast, że tekst początkowy jest później nie dość, że kopiowany, to przerabiany w różny sposób. Może, żeby nie być tak gołosłownym...
Jeszcze poczekaj, bo okay. teraz mi nasunąłeś, mówiąc o średniowieczu, że tam dopisywano najróżniejsze rzeczy, że pamiętam chyba w jakimś, już nie pamiętam w jakim to było tekście, ale na marginesie jakiejś księgi kopista dopisał, jakiś rym mu się nasunął do głowy i go zapisał. I on brzmiał mniej więcej tak, na pewno jakoś mylę, spolszczając go zbytnio na współczesny polski, ale tam było coś takiego: to jest mój rym, chleb i masło w nim. I zapisał to na marginesie jakiejś świętej księgi.
I w zasadzie to pokazuje tylko, że sama idea copypasty nie jest poczucia humoru wrzucanego często w miejsce, gdzie wydaje ci się, że ono nie pasuje. Jest naprawdę bardzo stare.
Jeśli teraz mówimy o copypastach dzisiejszych, które powstają współcześnie, to jednak one mają już swoje miejsce w przestrzeni. Czyli ograniczają się tylko do internetu.
Właśnie, i może...
No bo czy został wydany może jakiś zbiór copypast w formie książkowej?
Jeszcze nie, ponieważ to jest cały czas świeża sprawa. Natomiast chciałbym przypomnieć o najważniejszej, chyba najbardziej znanej w Polsce copypaście, jaką jest Mój stary to fanatek wędkarstwa, która...
Dobrze, że o tym wspomniałeś, ponieważ...
W zasadzie wspominam o tym, ponieważ tak naprawdę ta pasta była punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle zrobić tą audycję. Ponieważ pasta Mój stary to fanatek wędkarstwa wychodzi z internetu. Właśnie w tym momencie jesteśmy świadkami historycznej chwili. Wychodzi z internetu i wchodzi do mainstreamu, ponieważ jest w tym momencie kręcony film na podstawie tej właśnie historii.
Czy wiemy już może, kto będzie grał w tym filmie?
Tak.
Ja kojarzę jedno nazwisko, dlatego się nie będę wychylał, że wiem.
No to powiedz, kto.
Piotr Cyrwus.
Tak, Piotr Cyrwus, czyli znany najbardziej z roli Ryszarda Lubicza w Klanie, będzie grał główną rolę fanateka wędkarstwa.
Ale kto poza nim to właściwie nie wiem.
O, jest kilka pięknych
Ty
nazwisk.
Ty wiesz, to powiedz.
Tak. Jest między innymi Marian Dziędziel, który będzie grał kolegę Piotra Cyrwusa. Będzie grał również Dariusz Kowalski. Czy kojarzysz skądś tego aktora?
Czekaj. Musisz mi jakąś rolę przypomnieć, bo teraz go nie...
Jeśli podam ci rolę, to będziesz od razu wiedział. Ponieważ jest on znany z roli Janusza Tracza w serialu Plebania.
A to ten!
No.
To dlatego go nie kojarzyłem.
Bo nie kojarzyłeś nazwiska, no ale właśnie. Twarz jest znana na całą Polskę.
Bo już Piotr Cyrwus jest kojarzony, ale ten
Dariusz
ten
Kowalski nie. Jeszcze nie do końca.
Nie.
No ale to nie tylko. Będzie grał również Jan Nowicki. Nestor polskiej sceny aktorskiej.
No czyli śmietanka śmietanki już można by powiedzieć.
Tak, plus jeszcze kilku młodych aktorów. Ach, i bym oczywiście zapomniał o Annie Radwan, czyli również jednej z ważniejszych aktorek, zwłaszcza w Krakowie, ponieważ jest ona związana z Teatrem Starym w Krakowie. Także naprawdę bardzo dobrzy aktorzy będą grali w ekranizacji copypasty. Jak sami mówili w wywiadach, historia ta po prostu ich rozbawiła. Spodobał im się scenariusz, który został napisany razem z twórcą copypasty, ponieważ reżyser filmu, który się będzie nazywał Fanatyk, znalazł po naprawdę długim czasie szukania w internecie oryginalnego twórcę tej pasty, który się nazywa Malcolm XD. Do tej pory nie znamy jego prawdziwego imienia i nazwiska, nie znamy nawet jego twarzy, ponieważ cały czas się ukrywa. To również pokazuje tylko jakiś taki średniowieczny charakter pisania copypast, gdzie wszyscy są anonimowi i wszystko jest powielane w pewien sposób anonimowy.
Znaczy w średniowieczu był tego inny wymiar, bo po prostu ważniejszy był tekst i oddanie się Bogu, aniż
tutaj tak...
własna sława, tak? Tekst miał wysławiać istotę wyższą, a nie mnie samego jako autora.
I tutaj jest tak samo, tekst nie ma wywyższać autora, tylko tutaj tym sakrum jest w zasadzie sam tekst. Nie jakaś wyższa instancja może, ale już sam tekst staje się tą wyższą instancją.
Ja bym powiedział, że to jest po prostu czekanie i robienie napięcia, kiedy ów Malcolm XD się objawi i powie, kim on tak naprawdę jest.
Możliwe. No ale w każdym razie film powstaje, film wchodzi do mainstreamu. Sama idea copypasty nagle również weszła do mainstreamu. Coraz więcej osób wie, co to w ogóle jest. Co prawda, kiedy tutaj rozmawiałem z dużą ilością ludzi, zwłaszcza tutaj u nas w radio, to nie wszyscy jeszcze wiedzieli do końca, co to jest copypasta. Oczywiście nie
Jak
wszyscy.
Jak ja o tym wspominałem, to każdy mówił, co? Co to jest?
No i właśnie. Właściwie... Chociaż u mnie na przykład na moim kierunku wszyscy doskonale wiedzą, co to są copypasty. Jak im wspominałem, że będę robił właśnie taką audycję, to mi sami podrzucali jeszcze kolejne, żebym powiedział o jakichś tam copypastach.
Znaczy, ja myślę,
są bardzo fajne.
Ja myślę, że gdzieś mniej więcej każdy się zetknął z jakąś copypastą, ale nie każdy wiedział, że to była właśnie copypasta, że to się tak nazywa. I może dlatego wynikało to zdziwienie.
To też prawda. No dobrze, ale może zróbmy krótką przerwę muzyczną i wrócimy po niej i dokończymy temat.
Dobrze, i podamy jakieś konkretne copypasty już
też,
wtedy. Porozmawiamy
też.
Na konkretach.
Dobrze. Witamy Was z powrotem w raporcie literackim. Przypominam tylko, że rozmawiamy dzisiaj o copypastach. Jakub.
Tak.
Nie.
Nie, to nie, to ja wychodzę.
To ja przepraszam.
Okej, okay, to zostaje.
Jakub, copypasta jest tekstem, tak?
No,
czy
tak.
Czy można mówić już, że jest to pewnego rodzaju nowy gatunek literacki? Jak sądzisz?
Ja bym powiedział, że to jest, no, że to można by tak zaklasyfikować, że jesteśmy świadkami narodzin nowego gatunku literackiego.
I w takim razie...
To jest zupełnie nowa forma, to nie jest jakaś epopeja, epos czy inne twory,
które...
To nie
jest powieść XIX-wieczna, to jest...
Tak.
Musi być zazwyczaj krótka, chociaż są też dłuższe copypasty, ale one nie są tak długie, żeby zająć całą wielką książkę.
Tak. To jest zupełnie nowa forma, ale teraz jest pytanie, czy ona się przyjmie, czy ona jest tylko efekt jakimś chwilowym zachwytem wśród czytelników i zniknie po paru latach, czy jednak będzie trwać i jakoś się rozwinie ten gatunek?
To znaczy też
czy na przykład
chyba...
będą w jako copypasty pisane rzeczywiście powieści, czy dramaty, czy jakieś słuchowiska, bo to też można o rozwoju gatunku już mówić w ten sposób, czy to będzie dalej się rozwijało?
Wiesz, już tutaj wcześniej z Krzyśkiem Wolkiem rozmawialiśmy o tym, że byłoby całkiem miło nagrać te wszystkie copypasty, chociażby tutaj u nas w studio, żeby je później wydać.
Tak, to byłaby bardzo dobry pomysł.
Piękna historia. Przy czym nie uważasz, że w dobie internetu, w dobie, kiedy czytelnictwo coraz bardziej spada, to właśnie taka krótka forma będzie przodująca i to ona będzie wypierać tradycyjną książkę, że już nie będziemy nawet mówić w ogóle o książkach jako rzeczach z papieru, tylko właśnie to będzie książka. Książka będzie w internecie. Już przecież na Uniwersytecie Gdańskim są różnego rodzaju projekty, w których się tak zwane cyfrowe biblioteki, gdzie wrzuca się teksty literatury do internetu. Czy może w takim razie teraz to jest literatura?
Ja myślę, że to już jest inny też aspekt tego, co już poruszyłeś. W sensie z mówienia o przechodzeniu, znaczy to już poruszyłeś aspekt.
Wiesz, chodzi mi tylko
Czekaj, muszę rozwinąć myśl.
Dobrze.
Nie przerywaj mi. Poruszyłeś aspekt tego, czy książki będą wydawane w formie papierowej, czy tylko w internetowej. To jest też tego kwestia innego typu, ponieważ książki Dostojewskiego, czy Moliera, czy Gombrowicza, czy też książki o Potterze, czy Osadze Zmierzch, też mogą być w internecie. Ale copypasta to jest zupełnie jednak co innego, ponieważ nie weryfikuje tego właściwie żaden wydawca, żaden korektor. Te teksty są nasączone, naszpikowane błędami językowymi, gramatycznymi, stylistycznymi i wszelkimi innymi. Oczywiście jest pewien w tym pewnie zamysł, że
oczywiście,
tak ma być,
że to jest
albo
zamysł.
Twórcy po prostu nie wiedzą, jak pisać, ale mają dobry pomysł na fabułę i po prostu...
Też niekoniecznie, ponieważ jest kilka przykładów tak zwanych przedinternetowych powieści, gdzie błędy są całkowicie zamierzone. Chociażby książka Bukowskiego Zapiski Starego Świntucha. Może nie ma tam jakichś konkretnych błędów językowych i tak dalej, natomiast jest ona napisana w ten sposób, że każde zdanie zaczyna się małą literą.
A to chyba jest u Bukowskiego zawsze, bo też już to widziałem w jednej jego książce chyba.
I to jest celowy zamysł.
Wierszy, że za każdy wiersz tak. Się zaczynał małą literą, tytuł wiersza. Nawet w tłumaczeniu podawano tłumaczy chyba też.
Herbert też zazwyczaj pisał wszystko małą literą.
Ale to jest tylko kwestia takie
ale to...
stylistyki może można by powiedzieć, takiego stylizacji tekstu.
No tak, no ale właśnie wydaje mi się, że błędy w copypastach również są zamierzone i jest to pewnego rodzaju stylizacja na tak zwany internetowy język, pełen różnego rodzaju skrótów, emotikonek.
Też no możliwe. Chociaż też nie można wykluczyć tego, że po prostu część twórców po prostu nie umie pisać.
No możliwe,
a ale... część tak umie, że część twórców, a znowu część twórców pisze tak doskonale, że nie widać tego, że nie umie pisać. Widzisz?
Ale zakręciłeś, zrobiłeś pastucepcję z tego trochę.
Ha, ha, ha.
No, ale w każdym razie wróćmy może jeszcze do tego pytania, czym w takim razie wyróżnia się copypasta na tle innych gatunków literackich?
Czym ją odróżnić,
tak,
na przykład tak, od noweli czy opowiadania?
Tak. Nowela to też krótka forma.
Też. Właściwie nowela od opowiadania różni się tym, że nowela jest jednowątkowa. To jest podstawowe. Czy teraz odróżniać jakoś copypastę na podstawie tego, czy... Nie wiem właściwie na podstawie czego. Ile ma wątków?
Wydaje mi się, że raczej to nie chodzi o wątki, ponieważ są copypasty jednowątkowe, wielowątkowe,
przecież...
jak na przykład pasta o Wojciechu Cejrowskim i o tym, jak Wojciech Cejrowski ukradł chłopakowi buty. Później w drugiej części jest sytuacja, w której Antoni Macierewicz kradnie jego mamie bigos. I to w międzyczasie on cały czas prowadzi śledztwo, gdzie są buty, które ukradł mu Cejrowski. Także wielowątkowość to nie jest chyba ten wyróżnik, zwłaszcza, że są copypasty, które ja sam na przykład sobie dzielę na te fabularne i te bardziej poetyckie, jak na przykład pasta o ostrym jedzeniu, która jest dla mnie bardziej jak wiersz, ponieważ jest ona w ten sposób napisana, jest bardzo krótka, jest tak naprawdę opisem raczej emocji niż jakiegoś zdarzenia faktycznie, ponieważ główny bohater, można powiedzieć podmiot liryczny, albo Anon, ponieważ zazwyczaj to Anon jest głównym bohaterem pasty, Anon, czyli ktoś anonimowy.
Czyli tu już wprowadzasz nowe pojęcie.
Tak, Anon. Jest bardzo ważnym pojęciem, jeśli chodzi o copypasty i też pokazuje tylko, że ta anonimowość jest pewnego rodzaju kluczem do rozumienia w ogóle samej idei. Także, wracając, wydaje mi się, że to właśnie, co powinno wyróżniać copypastę od innych gatunków literackich, jest język, jaki jest tam używany. Czyli chodzi o ten internetowy slang.
Ale jeżeli na przykład jakiś współczesny pisarz napisze powieść napisaną całą w internetowym slangu, to czy i nie będzie ona opublikowana najpierw w internecie, tylko od razu w formie książkowej jako powieść czy opowiadanie.
Raczej... To już będzie dowód, że copypasta weszła do mainstreamu.
Ale teraz jest pytanie, czy to już zaliczać do copypasty, czy to już nie jest copypasta? Ponieważ nie ma kto tego skopiować, nie ma podstawowej funkcji copypasty, czyli że można to rozpowszechniać łatwą drogą, jaką jest droga internetowa. Zostaje tylko język.
No prawda, ale wydaje mi się, że to jest tak samo jak w przypadku, na przykład w przypadku muzyki, kiedy masz na początku gdzieś jakiś bardzo niezależny nurt muzyczny, dajmy na to powiedzmy punk rock w latach 70., który był grany i był faktycznie bardzo mocno zawężony gatunkowo, aż w końcu odkryły go różnego rodzaju, w zasadzie cały świat w końcu go odkrył, weszły różnego rodzaju firmy, które postanowiły wziąć ten punk rock i rozszerzyć go i pokazać go szerszej publiczności. I wtedy ten wąski gatunek się rozszerzył na pop w zasadzie, tak? Ponieważ pop to nie jest żaden gatunek, tylko to jest po prostu muzyka popularna. I wydaje mi się, że z copypastami niedługo też tak się stanie, że ten wąski gatunek, jakim copypasta jest, stanie się po prostu pop gatunkiem, czyli wejdzie do mainstreamu, czyli pisarze będą tworzyć, używając właśnie tego typu języka. Popatrz na Dorotę Masłowską, która używała języka jakiegoś slangowego w przypadku wojny polsko-ruskiej, używała języka hip-hopowego w przypadku Pawia Królowej. To jest naprawdę według mnie kwestia czasu, aż copypasta właśnie też wejdzie do mainstreamu.
Można by mówić o stylu copypastowym.
Tak, będzie tak można.
Że Masłowska mówić. Po prostu...
Nie zdziwiłbym się, gdyby...
Copypastuje swoje utwory, okraszając je słownictwem znanym z copypast.
Zobacz zresztą na jej twórczość muzyczną. Kojarzysz może Mr. T?
Tak, Chleb.
Chleb na przykład. Przecież Chleb jest tak naprawdę bardzo ważny, jeśli chodzi o memy. Chleb w memach pojawia się bardzo często, więc...
No tak.
No.
Masz rację. No, memiczność chleba w twórczości Doroty Masłowskiej to jest taki dobry temat na jakąś pracę naukową.
W ogóle sama idea copypast jest według mnie bardzo
tak,
ciekawa.
Ponieważ
to już jest
nie jest
kwestia,
jeszcze przeanalizowana tak właściwie przez
czasu, aż się...
literaturoznawców. Właściwie nie spotkałem się z jakąś jeszcze pracą naukową odnośnie copypast.
Ale to jest naprawdę kwestia czasu.
Twórczości internetowe coś na pewno jest, bo to już słyszałem o czymś w pracach stricte naukowych. Ale odnośnie copypast, jako samej copypasty, jako odrębnego gatunku literackiego, do którego już właściwie można powiedzieć, znaczy nie gatunku, takiego rodzaju literackiego, jako forma prozy, to jeszcze się nie spotkałem, żeby tak ktoś opracowywał to szerzej.
No, ale
czy ty
już,
się spotkałeś?
Już, ja już słyszałem, że w Stanach Zjednoczonych, na bodajże Uniwersytecie w Bostonie, już się zajmują badaniem memów. Memów samych w sobie. No a skoro copypasta jest rodzajem memu, no to zakładam, że już też się gdzieś tam zajmują copypastami.
Pewnie tak.
Więc to jest kwestia czasu naprawdę, aż to wejdzie również do polskich uczelni. Mam nadzieję, że się jeszcze tego doczekam. Jakub, coś jeszcze do dodania?
Może powiemy o jakichś copypastach, które szczególnie są
nam bliskie.
Warte, tak. Tu już wspomniałeś, mój stary to fanatyk wędkarstwa. Ballada, chciałem powiedzieć. Copypasta o Cejrowskim.
Trzyczęściowa.
Trylogia.
Tak, to jest trylogia.
Prawie jak Sienkiewicz.
No i jest też wielowątkowo tam, więc...
Tak. Ja bym tu jeszcze wspomniał o copypaście o Makłowiczu, która mnie zszokowała, ponieważ zaczynała się w miarę normalnie, a wyszła... Naprawdę, puenta jest szokująca.
Masz jeszcze jakąś, która naprawdę przypadła ci do gustu?
Mam jeszcze taką, ale nie wiem, jak ją powiedzieć, ponieważ jak powiem pierwszy człon, to on jest wulgarny. Jak powiem drugi, to już zdradza puentę. Chodzi mi o copypastę o Bartoszewskim.
No.
Czyli zdradziłem puentę.
No, nieważne. No, ale czasem się nie da po prostu nie powiedzieć tak.
Ponieważ no pierwszy człon jest trochę... jedna wersja tej nazwy tej copypasty jest po prostu trochę wulgarna, więc...
No po prostu chodzi o to, że Anon poszedł do domu uciech.
Ale to się nie nazywa copypasta o domu uciech.
No nie, ale wydaje mi się, że jak ktoś będzie szukał, to znajdzie. No ja od siebie mogę właśnie dodać pasty o kocie, o tym, jak chłopak siostry Anona usiadł na kocie.
Jak co?
Chłopak siostry Anona usiadł na kocie.
Aha, okej, dobra, to już... Dobra, Anon ma siostrę, siostra ma chłopaka i ten chłopak usiadł na kota. Okej, dobra, już ogarnąłem
to. Na kocie.
Na kocie, dobra.
Pasta oczywiście o ostrym jedzeniu. Ciężko tak nagle z głowy wyciągnąć. Tych pas jest naprawdę mnóstwo. Są strony internetowe, które zajmują się tylko i wyłącznie zbieraniem ich wszystkich. Nie wszystkie są dobre oczywiście, no ale tak to jest, że trzeba te perełki umieć wyłowić i trzeba poświęcić czasem dużo czasu, żeby to znaleźć i później kopiować i wklejać dalej, zmieniać samemu.
Czy właśnie byś mógł podać tutaj naszym drogim słuchaczom, jakie są jakieś właśnie strony internetowe, gdzie to...
Przede wszystkim Wykop i Uczuciopedia, która się tym zajmuje również. To są takie dwie główne strony. Jest jeszcze strona chłodnepasty.pl, gdzie również można znajdować różnego rodzaju właśnie całe katalogi z pastami.
Skatalogowane pasty, to już trochę jak katalog biblioteki już funkcjonował.
No dobrze, to chyba wszystko, jeśli chodzi o copypasty, tak mi się wydaje.
Chyba tak. Tak mi się wydaje, że omówiliśmy to w miarę dogłębnie.
Też mam taką nadzieję. Jeśli macie może jakieś pytania albo wątpliwości, zapraszamy was do kontaktu na naszej stronie facebookowej Raport Literacki. My tam siedzimy, czekamy na wasze wiadomości, na wasze komentarze, opinie a propos naszych audycji. To świadczy o tym, że nas słuchacie, wiecie.
A o nas świadczy, że my to tworzymy.
Tak.
Więc do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia.
Jakub Ruźniak.
Paweł Chojnacki.
Come on. We'll be right back.